My mamy już 5 minut po godzinie 21. Słuchają Państwo Radia Poznań. Audycję realizuje Rafał Polacki, przed mikrofonem Franciszek Walerek i zapraszamy Państwa na całą godzinę na rozmowy po zachodzie. I dziś porozmawiamy o przyjemnych tematach. Przyjemnych, bo któż nie lubi natury, któż nie lubi zieleni i któż już powoli nie tęskni za pracą na przykład w ogrodzie, bo o niej też będziemy między innymi mówić Państwa. I moim gościem jest profesor Marek Mrówczyński z Instytutu Ochrony Roślin. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam wszystkich Wielkopolan i Poznaniaków. Bardzo miło witam.
I właśnie, zacznijmy może od pory roku, jaką mamy, bo ta wprowadza nas trochę w konsternację, bo zamiast mroźnych zim mieszkańcy Wielkopolski muszą mierzyć się dziś z rekordowymi upałami. Mówimy o tym oczywiście, co się dzieje w lecie. Na przykład w czerwcu 2019 roku na stacji w Poznaniu Ławicy zarejestrowano 38 stopni, co jest jednym z najwyższych wyników w historii naszego regionu, ale zdecydowana większość globalnych scenariuszy zmian warunków klimatycznych przewiduje dalsze ocieplenie sezonów zimowych oraz zmniejszenie grubości i czasu zalegania pokrywy śnieżnej. Ta, co prawda, była przez kilka dni, ale umówmy się, satysfakcjonująca nie była. No i właśnie, łagodniejsze zimy, choć łatwiejsze dla nas, dla mieszkańców i pewnie dla kierowców, wpływają jednak na cykl życia roślin i zwierząt. I jak się okazuje, rok 2024 był najcieplejszym rokiem w historii pomiarów w Polsce. I tu właśnie chciałem zapytać o to, bo kalendarz sugeruje, że jest zima. Panie profesorze, jaką porę w takim razie wskazałyby teraz rośliny?
Rośliny są w pełni wegetacji. Te oziminy, które zimują, to już są w pełni wegetacji. A rośliny, które mają krzewy, to mają pąki już. I pąki się rozwijają. I czy jak będzie jeszcze ocieplenie, a ma być teraz cieplej, to te pąki się bardziej rozwiną. Najgorzej była sytuacja, gdyby teraz przyszły silne mrozy, ale Instytut Meteorologii nie przewiduje w ciągu miesiąca silnych mrozów, ani przymrozków. Przymrozki mają co były zaniknąć i będzie cieplej, ale gdyby były w marcu jeszcze jakieś mrozy, a tak się może zdarzyć, bo incydenty zimowe zamiast zimy teraz są już rzeczą normalną, tak mówi Instytut Meteorologii. I mają rację, to może być i to będzie bardzo groźne dla roślin, bo jak będzie wegetacja rozwinięta w marcu, a tam incydenty zimowe, czyli silne ochłodzenia w nocy i w dzień też, to może spowodować, że niestety te pąki, które są już teraz rozwinięte, czy rośliny, rzepaki w Polsce przepadają nie zimą, właśnie w marcu, gdy mamy już rośliny rozhartowane, przychodzi ciepło i wówczas te rośliny często wtedy całkowicie przepadają.
Czyli tak naprawdę mówimy o tym problemie, który często wraca co roku, bo często mówimy o tym, że właśnie to rozhartowanie występuje, po czym przychodzi przymrozek.
No niestety, tak właśnie tak u nas, taki mamy, jak mówią, klimat.
Tak mamy klimat.
I to się nie zmieni. Raczej są tendencje od wielu lat, że tych zim nie ma. Ostatnia zima w Wielkopolsce to była w roku 15, czyli lat temu 10. Taka była też lekka zima, nie było dużej zimy, ale to właściwie wpływa na zupełnie inne zagrożenia też w ochronie roślin. Bo jak nie ma zim, to te zagrożenia są większe, bo większość szkodników, które zimują, jak mszyce, przędziorki, to one przezimowują bardzo dobrze, bo nie ma zim, które by mogły te szkodniki oczywiście zniszczyć. Ale jest jeden plus tego, jak jest bardzo wilgotno i jest ciepło, to wtedy działają metody biologiczne, czyli bakterie pożyteczne, grzyby pożyteczne i też wirusy pożyteczne, które niszczą szczególnie szkodniki, ale też grzyby, które niszczą też choroby, czyli grzyby pożyteczne na grzyby. I też tak jest. I one działają bardzo dobrze, gdy mamy ciepłą zimę i mamy zimę wilgotną. A teraz tak jest, że jest wilgoć i jest ciepło. Czyli walka biologiczna teraz działa idealnie wręcz, niż gdyby była zima bardzo ostra. Wtedy na pewno tej walki biologicznej nie ma, bo nie działają metody biologiczne, bo one muszą mieć oczywiście tą temperaturę wyższą, żeby uruchomić działanie tych wirusów pożytecznych, czy grzybów, czy wirusów.
Ja myślę, że jeszcze do tego tematu i do tematu szkodników i właśnie metod biologicznych, które jak się okazują są skuteczniejsze w takich warunkach, wrócimy. Ale chciałem jeszcze zapytać o gatunki, które być może znikną z naszego krajobrazu, bo słyszeliśmy o tym, że i sosna zwyczajna, i świerk pospolity, tu mówimy o drzewach, modrzew europejski, także brzoza brodawkowata. Te drzewa teraz zajmują 75% powierzchni lasów, ale wraz z nimi mają zniknąć setki gatunków roślin, grzybów, zwierząt. Czytałem także, że ta rewolucja wydarzy się za życia obecnych 40-latków.
No niestety, tak, sosna to u nas w Polsce, to w Wielkopolsce, cierpi na brak wody. I to jest jednak wielki, wielki problem, brak wody, a brak wody to jest, są i bezśnieżne zimy, jak mamy teraz. Zimą się zawsze kumulowały dużo opadów, ten opad zimowy był bardzo duży i tego nie zastąpią żadne nawet takie lekkie teraz deszcze, co są, bo są bardzo małe, zimowe. Powinien być jednak opad zimowy, który jednak zasili glebę, a tego nie ma i dlatego te lasy bardzo często na wiosnę, a szczególnie latem, bo są upalne lata, o czym mówił pan redaktor, bo tak jest i to wpływa na rozwój też oczywiście tych roślin, jak sosny, które czy modrzewie i one zasychają i wręcz jest do tego jeszcze dochodzi oczywiście problemy i szkodników, jak jest ciepło, no to się rozwijają szkodniki, mszyce, przędziorki, ale też różne są szkodniki jak gąsienice, które zjadają igliwie, czy zjadają też liściaste i to jest wielki problem dla lasów, bo tych zagrożeń przybywa, dlatego to jest, zagrożenia są bardzo duże, także leśnicy mają też co robić, ale te same problemy też się przenoszą później na ogródki działkowe, bo nie ma różnicy, czy to będzie las, czy ogródki przy domach.
Czy mamy sosnę w ogrodzie, czy
mamy, tak, czy mamy też piękne jodły przy domach, to one też później chorują, ale żadne drzewo, dobrze wiemy, czy w lesie, czy też przy domu, to nie jest wieczne, bo my też nie jesteśmy wieczni i lasy też się zmieniają, także nie są wieczne, ale co teraz widzimy, że coraz więcej się sadzi tuj, bo tuje są ciągle zielone i uważało się, że tuje są bezobsługowe, czyli same mogą rosnąć i same się chronią.
Tylko, że mamy monokulturę wtedy.
Właśnie. I tu pan redaktor ma rację. Zaraz monokultura i wówczas przy dużym zagęszczeniu, a sadzimy bardzo dużo, do tego jeszcze podlewamy, bo są oczywiście wody mamy jeszcze za dużo chyba i podlewamy, co wpływa na większe zagrożenie przez choroby szczególnie, bo jak jest wilgoć, przez podlewanie te rośliny chorują. I na ogół nikt tu nie przycina. To jest bardzo źle. Jednak trzeba te wszystkie rzeczy teraz te zimą, na przedwiośniu, te suche powycinać, bo jak się rozchyli tuje, to tam widać zaschnięte, brązowe, czy tam żółtawe, czy tam nawet czerwonawe części, to trzeba wszystko wycinać i żeby był przewiew powietrza. I szczególnie to ma miejsce, gdy mamy szpalery tuj i tam jest bardzo gęsto i brak powietrza. I to wpływa na duże zagrożenie. Także tuje później są nieładne, ale takie tuje później same wypadają.
Czyli panie profesorze, teraz już powinniśmy zająć się prześwietlaniem tych tuj.
I tak, to dotyczy tuj, ale nie tylko tuj, bo też drzewa jak jabłonie czy grusze, śliwy też powinniśmy ciąć. To już styczeń, luty to już jest końcówka, bo inne drzewa to pestkowe, no to szczególnie tam wiśnie, czereśnie, no to po zbiorach wiśni. Ale teraz to powinniśmy ciąć intensywnie, szczególnie jabłonie, też grusze, bo to już jest termin i teraz jest wręcz idealny. Należy wszystkie te rzeczy, szczególnie uschnięte, wycinać, ale też te części chore, czy jak widzimy też, gdzie są szkodniki, zimują, bo też widać skupiska na przykład przędziorków czy mszyc, też to należy usunąć i spalić nie wolno, tylko kompostować, bo palić nie wolno niestety. To jest problem.
Najlepiej użyć określenia zutylizować.
Tak, zutylizować, tak, żeby... to jest dobry raz, ale należy najlepiej zutylizować, żeby to jednak te szkodniki czy te choroby się dalej nie wyszły, szczególnie szkodniki, bo one wyjdą, bo co to daje, że na przykład liście pozbieramy z kasztanowców, gdzie są uszkodzone przez śrutówka, jak gdzieś to zostawimy na jakichś pryzmach, to musi być zakompostowane, żeby to się przegrzało, żeby te szkodniki zginęły. Bo jak tego nie zrobimy, to te szkodniki, tak tych śrutówek w kasztanach czy kasztanowcach, czy w innych drzewach, mamy mszyce czy przędziorki, to one wyjdą i dalej będą nam zagrażały. Podobnie mamy też oczywiście z bukszpanami, gdzie jest ćma bukszpanowa, też powinniśmy te części zutylizować, pan dyrektor ma rację, żeby później te gąsienice nie wróciły jako tyle na te bukszpany, które są gdzieś w pobliżu, bo one latają i potrafią się daleko przelatać, nawet kilka kilometrów, jak motyle, jak będzie szczególnie ciepło i sucho, to długie mają loty i będą zagrażać. I te zagrożenia są coraz większe, ale to wynika, co mi pan redaktor mówił, wynika to z tych monokultur, bo dawniej mieliśmy na działkach czy działeczkach różne uprawy. Tych upraw było bardzo dużo, bo były i warzywa, i ozdobne, i jabłonie, a teraz mamy na ogół monokultury i to są monokultury upraw ozdobnych. I tych upraw jest kilka, czyli typowe są monokultury, a monokultury, każda monokultura stwarza większe zagrożenie.
To w takim razie wszyscy podejrzewam, że chcemy mieć jak najpiękniejsze ogrody. I tu rodzi się pytanie, czy są jeszcze takie rośliny, są jeszcze takie drzewa, krzewy, które teoretycznie są bezobsługowe. Bo ja zauważyłem, że jeżeli chodzi o uprawianie ogrodu, to tak naprawdę wymaga on od nas bardzo wielu czynności w ciągu roku. I mówimy przecież też o drzewach owocowych, o wszystkich opryskach, o przycięciach. Czy są jeszcze takie rośliny, albo czy też w perspektywie takie powstaną, czy zostaną wyhodowane, które od tego użytkownika będą wymagały jak najmniej?
Bardzo teraz często odchodzą w ogródkach, jak widzę, od trawy. Bo trawa to jest wysoko obsługowa, wymaga dużo pracy, właściwie cały rok de facto, bo też trzeba, na wiosnę trzeba oczywiście, żeby jednak usunąć tą powiedzmy część, która jest uschnięta.
Czyli mówimy o wertykulacji, ta wertykulacja
musi być, to jest bardzo ważne, ale i to jest praca na okrągło, a też musi być oczywiście koszona latem co tydzień, albo nieraz częściej, podlewana, nawożona. Trawa należy do tych upraw, które są przy domu, wysoko obsługowych, czy wymagają dużo pracy i to jest duży problem. Od tego teraz widzę, że odchodzą coraz bardziej ludzie i wprowadzają na przykład irgę bezkorcową, która jest bardzo płożąca i ta irga ta płożąca, bezkorcowa pokrywa bardzo ładnie rośliny i to też, i to nie wymaga obsługi, bo nie wymaga cięcia, nie wymaga podlewania i nie wymaga nawożenia i to jest taka uprawa typowa, bym nazwał to ekologiczna, bo jest to, trawa jest absolutnie uprawą, której to się nie zgadza z ekologią. Mhm. Bo wymaga nawożenia, dużo pracy, dużo wody, co teraz jest niewskazane, żeby podlewać.
Znaczy to jest tak, że teraz mamy pewien obraz tego ogrodu, mamy te gatunki, które obserwujemy. Czy to nie będzie tak, że za 40-50 lat te gatunki roślin w naszych ogrodach będą zupełnie inne niż to, co teraz możemy zobaczyć?
No na pewno, jak się ociepla, bo się klimat ociepla, to będą na pewno inne uprawy, chociażby kiwi. Już są wprowadzane kiwi, mini kiwi, które u nas przezimowują. Przykładem jest Szwajcaria, że mają odmiany kiwi, które są nawet duże i odporne na przymrozki i to się zmienia. Hodowla tych odmian ozdobnych, ale też użytkowych, jak kiwi, na przykład kiwi, tych mini kiwi, będzie się zmieniało.
Są duże hodowle także w Wielkopolsce, prawda? Pod
tak,
Wolsztynem.
To będzie wchodziło. Dawniej tu Wielkopolska, to oczywiście słynęła, że były brzoskwinie, morele, a teraz wchodzą mini kiwi. I to, czy te duże kiwi też będą. Ale to jest tylko kwestia też hodowli, żeby hodowla stworzyła odmiany, które będą mniej reagowały albo nie reagowały na przymrozki. Bo przymrozki są najgorsze, bo nie zimy, tylko przymrozki.
Czyli z jednej strony zmienia się klimat, to ocieplenie następuje, niektóre gatunki znikają, ale niektóre się pojawiają, tak jak pan profesor mówi, ale także mówimy o boom na winnice w Wielkopolsce i nie tylko.
Ale to wynika, tak, to wynika tylko z ocieplenia klimatu, bo jest cieplej i bardzo dobrze, że jest ten boom, że Polska wykorzystała, ale taki boom też był w Polsce w średniowieczu. Instytut Ochrony Roślin ma swój zakład w Winnej Górze. Ta nazwa nie jest przypadkowa.
Nie wzięła się znikąd.
To właśnie to nie przypadkowa. Tam były posiadłości biskupów gnieźnieńskich i tam były w średniowieczu były wielkie i to są do tej pory zostały takie resztki tych śladów po winnicach i w Winnej Górze. Tam i teraz mam jakoś instytut, kilka odmian winogron i one się udają, bo teraz mamy ten klimat, który służy winogronom. To trzeba dobierać tak odmiany, które będą jednak dobre na północ Europy, bo my jednak leżymy oczywiście...
Mówmy się, do Toskanii nam daleko.
Tak, na pewno tak, ale to na razie daleko, ale należy przypuszczać, że za ileś lat to też będziemy mieli też inne odmiany, bo teraz tego słońca jest dużo i te odmiany są, te wina są bardzo dobre i też już ci, którzy to produkują i raz winogrona później z tego wino robią, to już są fachowcy na bardzo wysokim poziomie, którzy szkoły mieli i we Francji, czy w Niemczech, czy we Włoszech, Hiszpanii, i dlatego to jest to właściwie bardzo dobra szkoła, ale jest duży problem z winnicami, z winogronami. To jest biedronka azjatycka, którą Francuzi 30 lat temu sprowadzili z Azji do Europy. I to jest wielki problem, bo ta mszyca, ta biedronka azjatycka, ona niszczy mszycę lepiej niż nasze biedronki europejskie, które występują w Polsce. Bo nasze są bardzo powolne, tak właściwie bym powiedział, za wolno
takie trochę
niszczą.
Symboliczne. Tak, europejskie są wolniejsze, azjatyckie skuteczniejsze.
Ale tamte są skuteczniejsze, ale one wydzielają, z Azji wydzielają jad. Jad, który jest po smaku metalicznego i wszystkie wina z Europy, gdzie jest ta biedronka, w Polsce też ta biedronka jest, najwięcej jest w Francji, czy Włoszech, czy Hiszpanii też i w Niemczech. Te wina, szczególnie to się wyczuwa w winach wytrawnych, że jest posmak metaliczny. A ten posmak metaliczny jest z tych biedronek, których się nie da oddzielić, bo one, jak są spłoszone, to wydzielają jad. Mhm. I ten jad jest taki, no nie jest trujący, ale ma posmak taki metaliczny.
No dobrze, to w kontekście tych szkodników, które rozwijają się w coraz większej ilości, jaki będzie rok 2025? Czego możemy obawiać się w naszym ogrodzie w największej ilości? I od razu oczywiście pytanie i odpowiedź, w jaki sposób możemy najskuteczniej to zwalczać?
Najwięcej od wielu lat jest mszyc, bo mszyc to jest wiele pokoleń, bo to sprzyja brak zimy i taki klimat, ale też są przędziorki. A najwięcej, co ostatnio obserwujemy i praktycy o tym też wspominają i mówią, proszą o rady, to są szkodniki glebowe. A szkodniki glebowe wynikają z tych monokultur, bo one uwielbiają, jak nic się nie robi, się gleby się nie rusza, a to jest taka metoda, są metody uproszczone, czy systemy, czy bezorkowe w uprawach rolniczych, czy w warzywach, ale też są te monokultury, które sprzyjają idealnie wręcz szkodnikom glebowym, takim jak pędraki, drutowce, rolnice, które działają w glebie.
Czyli mówimy wprost, jeżeli mamy tuję i trawnik, a tak często wyglądają ogrody, drodzy, w Polsce teraz, to problemy mamy to już zagwarantowane.
Z wędrakami są wielkie problemy, z tym, że dawniej była chemia i dobrze, że tej chemii nie ma, bo to było chemia, była na chodzi o pędraki, preparaty na szkodniki glebowe, to była bardzo silna chemia i dobrze, że to Unia wycofała. Teraz weszły metody biologiczne, one są oczywiście droższe, ale dla działkowicza to nie ma problemu i to są nicienie, które pożyteczne, które niszczą pędraki. I to jest wielki postęp. W Polsce również takie można to kupić w tych sklepach, hurtowniach, w sklepach ogrodniczych. I są dostępne i one bardzo dobrze działają na te pędraki. I to nie szkodzi ani człowiekowi, ani przyrodzie. I to, że system to jest bardzo ważny, żeby to zauważyć. Bo jest jak mamy, o czym pan redaktor mówił o tej trawie, to tak jak trawę zobaczymy, że ona żółknie i chociaż jest podlewana, to trzeba spojrzeć, czy tam nie jest system korzeniowy zniszczony przez pędraki. I na ogół jest tak, że to widać, że te pędraki niszczą, a jak jeszcze do tego zobaczymy ptaki, które wydziobują te pędraki, to już jest za późno. Dlatego bardzo ważne w ochronie roślin to jest to, żeby obserwować rośliny i reagować przed czasem, a nie dopiero jak już będą zniszczone, to już nic nie da. To trzeba zrobić przed czasem, żeby jednak uchwycić to na początku tych zagrożeń, czy to będą te pędraki, czy choroby, czy szkodniki, żeby było na początku tych zagrożeń.
Słyszę często, że pojawiają się także nornice. W jaki sposób z nimi walczyć?
Na nornice w tamtym roku była powódź, ale oby się nie powtórzyła. Na nornice najlepsza jest powódź, która je potopi. Tak było na Dolnym Śląsku w tamtym roku i te nornice zginęły. Na nornice to też one są, się rozwijają idealnie, gdy mamy resztki roślinne, gdy nie wygrabiamy na przykład trawników, czy nie usuwamy roślin, tych resztek roślin, to tam mają swoje kryjówki. I uwielbiają wszystkie uproszczenia, czyli wszystko, jak się gleby nie rusza, do tego jest ciągła gleba przykryta roślinami przez cały rok, to służy idealnie tym nornikom. Także to można też są, oczywiście teraz są już preparaty biologiczne, które niszczą gryzonie, bo już są takie, pojawiły się. I nie stosować tych preparatów, były zatrucia teraz na tej gryzonie, czy szczury, czy myszy też te zatrucia, to muszą te preparaty chemiczne stosować tylko ludzie przeszkoleni, które są ekipy przeszkolone, które mają.
Możemy też
tego
przypomnieć jeszcze przed sezonem, tak samo te wszystkie środki, które na krety były stosowane, to były kontrole, były mandaty.
Tak, i nie wolno stosować i nie wolno kretów oczywiście, krety wolno odstraszać, ale nie wolno kretów zabijać, bo są pożyteczne. Lepiej, żeby w ogrodzie nie było, bo one potrafią zniszczyć nam rośliny od dołu, ale dają krety, dają więcej pożytku niż szkód. Podobnie jak mrówki, czyli moja dalsza rodzina, to ona, te mrówki też są pożyteczne oczywiście, ale z umiarem, bo jak będą robiły kopce, no to wtedy szczególnie gdzieś pod warzywami, no to jest wtedy problem z mrówkami, ale także to są pożyteczne mrówki, dlatego powinny być, oprócz mrówek w domu faraona, ale tych mrówek faraona jest coraz mniej, one muszą być tępione najpierw chemicznie. A jeżeli chodzi o metody na mrówki w ogrodach, to jest kwas borny, boraks i to jest metoda tak naturalna, związki naturalne jak bor i to mrówki oczywiście od tego one uciekają i idą do sąsiadów.
No tak, a potem sąsiad ma problem i tak dalej, i tak dalej. Panie profesorze, wspominaliśmy już o mszycach. Ten problem faktycznie występuje co roku. Jest ich gigantyczna ilość. I tu rodzi się też pytanie, kiedy mamy reagować? Czy można zawczasu już zabezpieczyć nasze rośliny przed mszycami?
Tak, mszyce uwielbiają, jak się rośliny nawozi. Jak jest dużo azotu, szczególnie azotu, czyli nawożenie jednostronne, a tak często się robi czy przy domu, że ładnie wyglądały, bo azot powoduje, że rośliny są zielone, pięknie wyglądają, szybko rosną. a nie da, jak się nie daje innych substancji, jak fosfor, potasz czy mikroelementy, czy mikronawozy, to wówczas to musi być nawożenie zbilansowane i składające się z wielu substancji, które potrzebuje roślina, a nie tylko azot. Azot jest dobry, ale to, żeby ładnie wyglądał rośliny, to przez czas wyglądają krótki, ale azot powoduje, że te rośliny pięknie rosną, ale też są substancje, które służą później, te azotany służą też mszycom. I mszyce to uwielbiają i biorą to jako pokarm. I dlatego się mszyce rozwijają i stwarzają wielkie zagrożenia. I też jak się podlewa za dużo, też to lubią mszyce, do rozwoju swojego muszą być i związki azotu, ale też muszą mieć wodę. Także trzeba uważać z podlewaniem. Najlepiej podlewanie nie z węża z góry, tylko podlewanie kropelkowe. To jest najbardziej oszczędne podlewanie, które pozwala na oszczędność wody i w tym kierunku trzeba iść. I coraz więcej widać tych węży kropelkowych i to jest wielka przyszłość nawadniania kropelkowego, a nie z góry z węża.
Czyli wniosek, pamiętamy o tym nawadnieniu, ale także i o zróżnicowanym nawożeniu. Jeżeli zauważymy już pierwsze mszyce na drzewach, to co robimy?
Tak, jak są mszyce, to należy najlepiej, jak jest to w ogródku, no to pozbierać te liście, pozbierać, a tak to trzeba zrobić zabiegi opryskiwania. Są też teraz preparaty oparte na związkach naturalnych, czyli wyciągi z grejpfruta czy z cytryny, ale też są z mydła i te związki działają, że szczególnie z mydła, że one zaklejają te jakby płuca czy przedklinki tych mszyc, czyli one się duszą, te mszyce, bo nie mają oddychania, bo ten związki mydła czy mydło zakleja je i wtedy one się duszą. I to jest metoda naturalna, polecana szczególnie dla działkowiczów, że to można naturalnie te mszyce czy roztworem mydła albo samemu zrobić, albo też takie związki już są gotowe do kupienia. One są lepsze, jak się kupuje, dlatego są lepsze, bo mają już, są formulacje specjalne, zrobione, gotowe, żeby dobrze przylegały do liści czy do roślin. Mm-hmm. I to jest lepsze działanie wówczas jest, gdy jest to taka formulacja już kupiona, oryginalna, a nie własnej produkcji, ale też można zrobić samemu.
Dobrze, to teraz może zrobimy sobie krótką przerwę na muzykę, ponieważ tak jak już wcześniej mówiliśmy, śniegu nie było sporo, ale za to możemy sobie go wyobrazić, czy
w piosence.
Tak, w piosenkę. Na całej połaci śnieg już teraz Anna Maria Jopek i Jeremi Przybora, czyli wybór pana profesora. 21:33, słuchają państwo Radia Poznań. My za chwilę do rozmowy wrócimy.
Że zgasła.
Na zdarte dwa hasła.
Słał, słał, aż zasłał.
Na dobre pobudki.
Na gorsze ich skutki.
Na puste ogródki.
Na dzionek za krótki.
Na wsi nędle, na leśnie. Na kocham cię stale śnieg. Na żale, że wcale. I na tak dalej.
Tak dalej, tak dalej.
Tak dalej.
Tak dalej,
tak dalej.
Śnieg.
Rozmowy po zachodzie.
21.35. Rozmarzyliśmy się trochę, myśląc o tym śniegu, którego nie ma, którego brakuje, a który jest kluczowy, jeżeli chodzi o nawodnienie. Jest potrzebny także przede wszystkim zimą. Wracamy do rozmowy. Przypomnę, że państwa i moim gościem jest profesor Marek Mrówczyński z Instytutu Ochrony Roślin. To jeszcze zatrzymujemy się na chwilę przy tym śniegu i zapytam o kumulację wody. No bo właśnie jej brakuje. W jaki sposób jeszcze możemy utrzymać tą odpowiednią wilgotność roślin, która jest tak kluczowa, zwłaszcza przy tym ociepleniu, o którym wspominaliśmy.
Zawsze brakuje wody, gdy jest bardzo ciepło, wtedy jest duże parowanie i dlatego powinniśmy wody jednak zbierać. Najlepsze są związki humusowe, czyli próchnica, która jest w glebie. Tej próchnicy niestety mamy coraz mniej w glebie, bo gleba jest często nie mamy dostępu obecnie do zwierząt, bo nie ma. Dawniej był obornik od zwierząt. Teraz prawie zwierząt już nie ma, bo coraz mamy mniej trzody chlewnej czy obornika.
Skąd wziąć obornik?
No właśnie, to jest dobre pytanie i dlatego są też, oczywiście pojawiają się w handlu różne preparaty zastępcze, ale i to służy temu, żeby jednak ta kumulacja wody była, no bo wodę trzeba gromadzić. Też oczywiście ta mała retencja jest bardzo istotna, bo to bez retencji małej to woda by spłynęła wszystko do Bałtyku i to jest przyszłość, zbieranie nawet w małych zbiornikach, czy teraz się zbiera wodę w tych zbiornikach z dachów i to jest system, coraz więcej widzę ludzi na tych małych czy domach czy ogrodach, to zbiera wodę z dachu i przechowuje sobie w beczkach i to później używają do podlewania i to jest bardzo dobry system, bo ta woda jest ciepła, do podlewania się ogrzeje i to jest system najlepszy, że zabezpieczenie wody na okres podlewania letni czy wiosenny i to trzeba tak robić, w tym kierunku iść, żeby tą wodę gromadzić.
Właśnie, bo to jest zawsze fascynujące zjawisko, kiedy mamy warzywnik, i mamy mnóstwo tych roślin, które się tam rozwijają, czekamy aż one urosną, podlewamy je regularnie i tam wiadomo, że to dosyć czasami powoli się porusza, aż nagle przyjdzie jeden dobry deszcz i wzrost roślin jest zupełnie inny. Ta deszczówka różni się od tej wody, którą mamy w kranie ogrodowym?
Tak, woda jest cieplejsza.
Bo
jest cieplejsza ta woda. Oczywiście, że to jest zupełnie inna woda, bo jest ciepła. Bo woda, którą używamy do podlewania, nawet z węża, tak powiem ładnie, to ta woda jest zimna. Woda z tych ujęć to ma kilka stopni. 5 stopni do 10 stopni. Czy jest chłodna i jak szczególnie podlewamy latem, gdy rośliny mają nawet około stopni 50, bo tak jest, rośliny mamy stopni 30, ale w słońcu i rośliny są rozgrzane, bo to trzeba spojrzeć na jaka jest temperatura w łanie tych roślin. I ona nawet dochodzi do 50 stopni. Jak mamy około tych 10 stopni albo nawet mniej, to różnica jest kolosalna i to jest szok termiczny dla roślin i rośliny dostają szoku termicznego i też chorują od za chłodnej wody do podlewania i to jest wielki problem, dlatego szczególnie ogrodnicy budują zbiorniki retencyjne, zbierają tą wodę. I teraz już niektóre państwa unijne, jak Hiszpania, wprowadziły od 2 lat zakaz używania wody studni głębinowych do deszczowania. I Unia Europejska na ten temat już myśli, żeby centralnie wprowadzić zakaz stosowania wody studni głębinowej do podlewania, bo poziom wód gruntowych się bardzo obniżył i głębinowych też. i dlatego w tym kierunku to idzie ustawodawstwo, że za kilka lat ten, kto nie ma swojej retencji, czy nie ma zbiorników albo naturalnych, albo sam zrobił zbiorniki, to nie będzie miał jak podlewać i ten problem już wystąpił w Hiszpanii i oni jednak mają w Europie oprócz Włochów największą retencję, czy najwięcej zbierają tej wody. Ale to wymaga oczywiście kosztu, bo są koszty, ale na pewno to już ci, którzy mają te deszczownie, o tym wiedzą, że muszą powoli się przestawić na samowystarczalność, jeżeli chodzi o wodę, czyli muszą robić zbiorniki retencyjne, jakieś sztuczne czy naturalne, pogłębiać, żeby ta woda się gromadziła i była na przyszłość.
Czyli warto o tym pamiętać już na wiosnę, kiedy będzie trochę cieplej, żeby już takie zakładać, zwłaszcza, że dofinansowanie jeszcze jest, ale oczywiście to w każdej gminie wygląda jeszcze inaczej. To w takim razie jeszcze wróćmy do tych zabiegów, które możemy wykonać już teraz, bo dziś nawet był taki wspaniały dzień, jeszcze mamy ferie zimowe, nic tylko ruszyć do ogrodu i zacząć pracować, czyli mówimy na pewno o tym, że możemy już zacząć przycinać, ale pytanie, czy przycinać jak? Czy, panie profesorze, mamy bać się mocnych cięć, czy nie?
Nie, absolutnie nie. Jak widać, rośliny są, często widzimy, za gęste. Jak są za gęste, to wówczas nie ma powietrza i nie ma słońca. Każda roślina musi mieć słońce. Jak szczególnie mamy owoce, to owoce muszą mieć też dostęp do słońca. Jak będą za gęste rośliny, czy załóżmy jabłka, to będą te jabłka drobne, będzie gąszcz, ale będą też chorować. I będzie duże zagrożenie oczywiście z strony chorób, ale też szkodników. Także jak już cięcie, to musimy patrzeć, żeby też wyciąć te rzeczy chore, ale też te części, gdzie są, zimują szkodniki. To należy wyciąć i także powinno być cięcie jednak duże, a widać, że tych cięć jest oczywiście, zależy wszystko od typu, oczywiście drzew, jak mamy czy pukarłowe, czy karłowe, to jest inaczej, jak to jest starego typu, to te drzewa, jak ktoś puści za wysoko, do góry, to później ma problem ze zbiorem. I są też wypadki, że ktoś, ta drabina nie wystarczy i to trzeba jednak też...
Te drzewa tylko szczególnie... jabłko może spaść z drzewa, jak się
no okazuje. No właśnie, także należy jednak tak robić, żeby te drzewa były niższe, żeby było dostęp do zrywania, ale najważniejsze, żeby te rośliny miały dostęp i do powietrza, i do światła.
Czyli jeżeli dosyć intensywnie przycinamy te drzewa, powinniśmy zabezpieczać te rany, które otrzymało drzewo czy krzew?
I tak, powinno się, oczywiście są do tego specjalne farby emulsyjne i tam są dodane preparaty fungicydowe. I jak są duże rany, to się powinno zabezpieczyć, żeby nie było oczywiście tych zgorzeli, bo to jest częsty przypadek, szczególnie jak są duże rany, to się powinno to wykonywać, żeby nie było tych strat.
Bielenie drzew, no to już za późno.
I nie bielenie tak za późno i teraz te odmiany, które są nowoczesne, czy jabłoni, czy innych drzew, to one nie wymagają bielenia i się nie bieli, bo dawniej te odmiany, które były przed wojną, Antonówka czy Złota Reneta, te odmiany jednak wymagały bielenia, bo one bardzo wcześnie startowały na wiosnę. Jak były takie ocieplenia jak teraz, to te jabłonie, one jak gdyby powiedzmy budziły się i soki zaczęły krążyć. Jak przyszły później te przymrozki, które były wiele lat temu, to one niszczyły te drzewa, ale i pękały. Pękały pnie. A teraz już tego nie ma, bo taki raz, że mamy inne odmiany, a drugie, że nie mamy teraz takich silnych mrozów, które były jeszcze w Wielkopolsce pół wieku temu.
To panie profesorze, które odmiany dla działkowców, na przykład jabłoni, polecałby pan teraz?
Na pewno nie odmiany, które są w produkcji ogrodniczej, czy tej wielkoskalowej, które one są, wymagają dużej intensywności, szczególnie na choroby. Dotyczy to głównie parcha i mączniaka, bo tych zabiegów nawet wykonuje się, jak jest przekropny rok, nawet około 20 do 30 zabiegów ochrony roślin. A działkowiec powinien robić tych zabiegów jak najmniej. Już są w handlu odmiany od kilku lat, które są odporne i na mączniaka, i na parcha, Ale te odmiany odplonują, plonują gorzej, o wiele gorzej niż odmiany, które ma ogrodnik dostępny na, do produkcji masowej. Mhm. Ale tam produkcja masowa, czyli na wielką skalę, to wymaga dużo chemii.
Panie profesorze, jeszcze jedno pytanie dotyczące tego, co dzieje się wokół roślin, bo mówi się często i pojawia się często w naszych ogrodach ostatnio agrowłóknina. Do tego jeszcze często pojawiają się kamienie wokół różnych krzewów i tak dalej. Ja to chciałem też zapytać, jak to wpływa na rozwój tych roślin, ale także i na cały ten biosystem, który jest dookoła.
Tak, agrowłóknina pozwala nam na zatrzymanie wody. I to jest rzecz bardzo ważna, ale trzeba bardzo uważać, bo po tą agrowłókniną też się wspaniale rozwijają gryzonie. To jest idealna, właściwie bym powiedział, ochrona też dla gryzoni. I jak ktoś ma gryzonie, to należy, żeby jednak ich tam nie było, to należy tak robić, żeby tych gryzoni nie było, bo jak tam gryzonie wejdą, to będą uszkadzały system korzeniowy roślin, bo one muszą z czegoś żyć i dlatego jest to wielkie zagrożenie, żeby te gryzonie, żeby ich nie było. Bo pod włókniną to jest idealnie dla nich osłona na zimę. Też ta osłona jest dobra pod agrowłókniną dla kretów, bo to jest cieplej, są osłoną, ale największy problem to są gryzonie pod agrowłókniną.
A do tego jeszcze mamy często na agrowłókninie kamienie.
No tak, to tym bardziej sprzyja, jeszcze te chowają się oczywiście tam gryzonie i trudno nawet tam dojść, bo trudno. I to są rzeczywiście problemy, ale później te gryzonie gdzieś muszą przyjść. I trzeba bardzo uważać, bo mogą przyjść do domu, czy do garażu, do piwnicy. Z tych właśnie ogródków przechodzą bardzo często, szczególnie to widać, jak mają być zimy ostre, te gryzonie wiedzą, że będzie zima ostra, to wtedy na siłę wchodzą do garaży, do piwnic i to trzeba bardzo uważać na te gryzonie. Ale też trzeba uważać, bo też mamy, służą po nasze pomieszczenia biedronkom. To bardzo pożyteczne jest oczywiście, ale też tym szczególnie tym widzimy skupiska biedronek azjatyckich i one też gromadzą się gdzieś przy oknach, tam gdzie jest cieplej i tam też mamy te biedronki, to należy je zostawić, żeby były na przyszły rok.
Oczywiście, niech atakują.
Niech atakują kolejne pokolenia mszyc.
My oczywiście mamy jeszcze odrobinę czasu na rozmowę. 13 minut nam zostało do 22, ale oczywiście, jeżeli Państwo mają pytanie dotyczące właśnie ogrodu, także i szkodników i nie tylko, to oczywiście można takie pytania teraz zadać, w razie czego otwieramy antenę i telefon 61 865 4654, to numer telefonu do Radia Poznań. Ale panie profesorze, jeszcze wracając do tych innych roślin, które się pojawiają w naszych ogrodach. Jeżeli chodzi o te rośliny ozdobne, to mówimy od kilku lat o ćmie bukszpanowej. Z pana wiedzy, albo z tego, co spływa też do Instytutu, tego bukszpanu chyba w znacznej mierze ubyło na przestrzeni ostatnich kilku lat. Chyba myślę, że ogrodnicy pożegnali się z tymi krzewami.
No nie wszyscy. Są już odmiany, pojawiły się odmiany w handlu bukszpanów odpornych i czy mniej uszkadzanych przez ćmę. To są bukszpany, które mają więcej tych związków alkaloidowych, czy związków niesmacznych dla gąsieni ćmy i te ćmy tego nie jedzą i tych odmian nie jedzą i to jest przyszłość. Tylko przyszłość jest w odmianach, które będą miały tych związków niestrawnych, czyli niesprzyjających rozwojowi gąsienic. I to jest wielka przyszłość. A jak ktoś ma odmiany starego typu, które są uszkadzane, to powinny być te odmiany, te powiedzmy bukszpany, bardzo silnie przecinane. I nadzieja jest tylko, żeby te odmiany przeżyły, to tylko silne cięcia, czyli trzeba się ciąć więcej niż drzewa, bo trzeba dużo ciąć, żeby był przewiew. Muszą być bardzo rzadkie te bukszpany, bo w tych zagęszczonych, tam w środku tych pięknych bukszpanów, tam właśnie zimują oczywiście poczwarki i gąsienice zimują, oplecione. i tam one zimują, w tych liściach pokryte liśćmi, czy takie robią kokony, czy takie sobie zimowiska robią, to należy tak robić, żeby było to rzadkie. Należy te wszystkie usuwać, te części, które zimujące usuwać, żeby było te liście i tak dalej, wszystko należy usunąć, żeby nie było miejsca do zimowania tej ćmy buchszpanowej. I na wiosnę uważać, obserwować, czy tych nie ma gąsienic, bo tylko się zwalcza gąsienice, a nie motyle. Motyle są takie białawe, szarawe i one są bardzo ładne, ale szkody robią tylko gąsienice, które potrafią w ciągu, jak jest upały, to w ciągu jednego dnia potrafią zjeść prawie całe buchszpany. Także to trzeba bardzo uważać. Nadzieja, jak mówiłem, tylko jest w tych buchszpanach nowych odmian, które są niesmaczne dla tych gąsienic.
Zadajmy pytanie, czy nie pojawi się kolejny szkodnik, który jednak zaatakuje kolejne nasze rośliny, czy ćmę,
tak, czy buchszpan. Ale teraz już te ćmy buchszpanowe, jak nie mają buchszpanów, to już teraz zauważyliśmy, że przeszły na tawułę. I to właściwie to nie ma, że jest szkodnik, jak nie ma co jeść, to on powiedzmy wymiera i go nie będzie. Nie, tak to nie jest.
W przyrodzie jest tak wprost, że zaczyna od tego najsmaczniejszego, a potem ewentualnie musi się przeprosić i próbuje
oczywiście
kolejnych
próbują
przysmaków.
Inne, także to jest to problem rzeczywiście szkodnikami, że potrafią przystosować się do innego pokarmu. Tak, bo to jest jednak wtedy się staje polifagiem, czyli szkodnikiem, który może żerować na wielu różnych gatunkach. I ćma buchszpanowa jest tego przykładem.
Panie profesorze, mamy telefony, mamy też mało czasu, dlatego zamieniamy się w słuch, słuchamy. Ktoś się do nas dodzwonił. Dzień dobry. Halo, halo?
Halo?
Tak, z kim mamy przyjemność?
Dobry wieczór, Marek Grzebański. Ja dzwonię zamysłowo, to jest południe polskie, słucham państwa przez internet. Bardzo miło mi słyszeć pana profesora, zresztą mojego znajomego też.
Dzień dobry, witam.
Witaj, drugi Marku. Rozmawialiście państwo, panowie, o tujach, które kilkadziesiąt lat temu zagościły w naszych ogrodach. Mam takie pytanie, no to jest powszechna roślina dzisiaj na naszych, tworzymy z nich piękne żywopłoty, ale skąd się wzięło przeświadczenie, czy jakaś taka zła sława, że tuje są trujące, są szkodliwe, że kiedyś tylko były sadzone na cmentarzach, później one zagościły w naszych ogrodach. No i tak się słyszy, nie wiem, czy pan profesor też słyszał o tym i skąd się to wzięło, czy faktycznie one są jakkolwiek szkodliwe dla człowieka. Dziękuję bardzo.
Nie, tuje nie są szkodliwe. Tuje uważane zawsze były, bo były sadzone najpierw wiele lat temu na cmentarzach i dlatego jest takie powiedzmy skojarzenie z cmentarzami, ale teraz tuje dlatego weszły do ogrodów, bo jak mówiłem na początku, to są rośliny, tak się mówiło, bezobsługowe. Ale to jest mylące, bo jak powstały te monokultury pasów stuj, które teraz rosną i one są za gęste, bo to jest problem, jak jest tuja jedna, to ma powietrze, a jak jest tych tuj cały szpaler, to one są za gęste i jeszcze do tego nikt nie przycina, bo się nie przycina, ewentualnie jak są za wysokie, to się z góry obcina, ale w ramach tuj obok to one tworzą taki gąszcz, że tam jest tyle tych później, bo są imszyce i przędziorki i choroby i to właściwie te tuje teraz te zagrożenia jak gdyby niszczą. Dlatego tego dawniej nie było, ale teraz raz, że nie ma tych zim, żeby te szkodniki czy te patogeny zniszczyć, to teraz jest duże zagrożenie, które wynika z braku zim, ale też wynika z drugi sposób, druga rzecz, to wynika z tego, że są te monokultury tych tuj i one są bardzo, dlatego trzeba je czyścić. Najlepiej widziałem, że bardzo dużo ludzi robi karczerami, czyli pod ciśnieniem wodę i żeby te części usunąć, bo to jest trudno usunąć, bo albo usuwa silny wiatr, jak jest tuja pojedyncza, wysusza, a jak jest w zagęszczeniu, to najlepiej pod ciśnieniem wodą i te części opadną, zostaną oderwane od te części, które są uszkodzone przez szkodniki albo też porażone szczególnie przez choroby, to one opadną. Także tutaj wykorzystanie oczywiście pod ciśnieniem wody.
Oczywiście, jeżeli ma pan jeszcze jakieś pytanie, to mamy jeszcze chwilę.
No właśnie, bo my to robimy co każdej wiosny, wczesnej wiosny otrząsamy po prostu te zeschłe martwe części i no to trzeba później posprzątać i zutylizować, tak jak pan profesor mówił. Natomiast czy faktycznie z góry skracamy te tuje, ale nigdy nie prześwietlaliśmy ich na wysokości, czyli warto prześwietlić i one sobie tam poradzą, że przez pierwszy rok będą trochę za, ale później te miejsca się odbiją i zazielenie.
Zgadza się, bo to źle wygląda po wycięciu, ale później każda roślina oczywiście to tworzy nowe, oczywiście nowe części, zdrowe już i dlatego się powinno też nawet tu je przecinać i formować, ale też prześwietlać, żeby było jednak to cięcie i prześwietlanie jest dla każdej rośliny ważne, ale dla tui też.
Nie wyłączamy.
Dziękuję.
Bardzo dziękujemy za ten telefon. Co prawda 4 minuty zostały nam do godziny 22, ale to może jeszcze ostatnie pytanie, panie profesorze. Takie podsumowujące trochę to, co się wydarzyło, ale także i to, co może się wydarzyć. Czy są takie osiągnięcia teraz współczesne, naukowe w ochronie roślin, które uważa pan za szczególnie przełomowe na przestrzeni ostatnich lat i które być może wpłyną też na to, co będziemy widzieć w naszych ogrodach i nie tylko.
Rzecz bardzo ważna to jest, żeby jednak ochrona była mniejsza, czyli jak mówiliśmy z jabłkami dla działkowiczów, to tworzenie tych odmian jabłek czy innych gatunków, powiedzmy drzew czy krzewów, które będą dawały nam różne surowce, czy jabłka, czy porzeczki, czy inne, które będą nie będą wymagały dużej chemii. I wszystko idzie w tym kierunku, żeby takie odmiany stworzyć i promować, gdzie będzie można chemię albo stosować prawie zero, albo zastąpić chemię metodami biologicznymi, ale to musi być mniejsza wrażliwość tych odmian, tych nowych, nowoczesnych odmian, które są też przydatne dla tych, czy dla działkowiczów, czy przydomowych, bo co innego produkcja jest wielkoskalowa, ogrodnicza na dużych ogrodach, czy na dużych powierzchniach sadów. Tam są te odmiany, rzeczywiście muszą być planujące co roku, a na działkach mogą planować nawet, jak dawniej planowały, co 2-3 lata. Tego ogrodnik oczywiście się z tym nie zgodzi, ten duży sadownik, dlatego on musi mieć planowanie wierne co roku, a na działkach może być planowanie gorsze, słabsze i nieco każdy rok. I dlatego te odmiany będą wchodziły, różnych gatunków, odporne na szkodniki i na choroby, szczególnie na choroby. I to jest przyszłość ochrony roślin, ale też przyszłością są metody biologiczne, bo bez tego to nie można działać. I te metody biologiczne coraz bardziej wchodzą i te metody biologiczne już teraz są bardziej odporne na niekorzystne warunki klimatyczne, bo metody biologiczne działają, tak mówiliśmy, gdy jest i ciepło, i wilgoć. Jak będzie bardzo sucho i słońce, to słońce jak gdyby zabija te metody biologiczne, bo one przestają działać. Także jak będzie wielki upał, to metody biologiczne nie działają. I teraz cały świat tych metod biologicznych idzie w tym kierunku, żeby opracować i stworzyć takie formulacje, które będą bezpieczne dla środowiska.
Panie profesorze, myślę, że wyczerpaliśmy dzisiaj temat. Myślę, że też, że będziemy jeszcze do tego wielokrotnie wracać, szczególnie wiosną. Już za niecałe 2 minuty 22 i wiadomości Radia Poznań. Ja przypomnę, że państwa i moim gościem był profesor Marek Mrówczyński z Instytutu Ochrony Roślin. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Też dziękuję wszystkim Wielkopolanom i Poznańkom.
Rafał Polacki, Franciszek Walerych, my również dziękujemy i do usłyszenia jutro też po godzinie 21.